Jesteśmy z Maciejem Buchwaldem, reżyserem między innymi takiego hitu serialowego jak 1670.
Dzień dobry.
Chciałam zapytać o coś takiego, co nasunęło mi się podczas spotkania z tobą. Mianowicie pytanie, czy były takie scenariusze, które trafiły gdzieś tam jednak do szuflady, bo mówiłeś dużo o tym wewnętrznym krytyku. Czy było tak, że miałeś jakiś pomysł, ale jednak ten twój wewnętrzny krytyk przemówił przez ciebie i jednak porzuciłeś ten pomysł?
Ja powiem więcej, było też dużo zewnętrznych krytyków, bo w samej szkole były scenariusze, które profesorowie, no powiedzmy brutalnie, odrzucali albo uznawali, że to nie jest dobry pomysł, żeby je robić. Miałem scenariusz też jeden bardzo zaawansowany, który miał być realizowany jako krótki film, potem przepisałem go na długi i się okazało, że jednak budżet, który w jednym programie miałem, był niewystarczający, więc były takie tego typu też projekty. Ale oczywiście, że były też pomysły, które sam, że tak powiem, poddawałem swojej wewnętrznej krytyce. Natomiast to jest bardziej, jak już zacznę pisać, to raczej powstaje. Ten pierwszy etap jest bardzo trudny, kiedy poddajesz wątpliwości, czy pomysł sam jest dobry, czy na pewno warto teraz poświęcać parę na przykład miesięcy albo lat życia, żeby tę historię konkretną rozwijać. No to myślę, że parę takich pomysłów w zarodku umarło na pewno.
Jak był wyświetlany twój debiut, to później mówiłeś o nim, że widzisz tam kilka niedociągnięć, ale że jednak jesteś z niego dumny. I właśnie często słyszy się, że artyści coś wypuszczają, na przykład jakąś muzykę, a potem jednak jej nie lubią. Masz coś takiego, czy jednak jesteś w jakiś tam sposób dumny z każdego swojego dzieła?
Myślę, że każdy artysta przeżywa takie różne fazy ze swoim dziełem. To znaczy, że są momenty, że ty tego w ogóle nie znosisz. Na przykład jak pracujesz nad tym, masz entuzjazm i jakąś zajawkę i czujesz, że to kurczę zmierza w jakimś super kierunku, potem to kończysz i mówisz, że to wszystko nie ma sensu, że to w ogóle nic tam nie działa. Potem ktoś to na przykład obejrzy i powie, stary, jest super i znowu zaczynasz to kochać, a potem znowu, myślę, że to tak faluje. I paradoksalnie po latach od skończenia czegoś jednocześnie wiadomo, więcej rzeczy byś już zmienił, bo zyskałeś doświadczenie, ale też może uzyskujesz takiej sympatii i dystansu, że skoro to nie jest ta twoja najnowsza rzecz, nie jesteś tak bardzo przejęty tym, jak będzie odebrana, to te niedociągnięcia aż tak bardzo cię nie rażą i możesz mieć do tego po prostu taki rodzaj właśnie dumy, że to w ogóle powstało i że na tym etapie, na którym byłeś, zrobiłeś najlepiej, jak mogłeś.
A jeżeli chodzi o teledyski, bo na pewno większość naszych słuchaczy, młodych słuchaczy, studentów, byłaby zainteresowana raperami, z którymi współpracowałeś w teledyskach, Mata, Oki na przykład. Jak to w ogóle się zaczęło z raperami? Bo przy Macie mówisz, że miał być to teledysk, który miał wyglądać na najdroższy ze wszystkich. Więc to na pewno nie było nic łatwego, prawda?
Nie, no ja wcześniej zrobiłem parę teledysków dla Asphalt Records. Tam robiłem dla Ras Mentalizm dwa teledyski, robiłem jeden teledysk rak raczej z Ostrym na featuringu. Faktycznie ten teledysk dla Maty to był jakiś przełom w takim sensie, że potem dużo osób było zainteresowanych robieniem ze mną. Myślę, że nie byłoby współpracy z Okim, gdyby nie było teledysku dla Maty. Chociaż już na przykład Szczyl bardzo lubił mój teledysk dla Belmondziaka, czyli zupełnie taki mniej spektakularny, robiony bardziej po partyzancku. Ale z Matą to było tak, że on po prostu zwrócił się do domu produkcyjnego Dobro i trochę im zlecił poszukiwanie reżysera. I tak się składało, że tam pracował Janek Bartenbach, który studiował też w Łodzi i znał moje filmy z Łodzi. I pomyślał, że może będę dobrym kandydatem. I tam był, można powiedzieć, coś w rodzaju castingu na reżysera, bo oni się spotykali, w sensie Mata i jego menadżer i ludzie z wytwórni SBM, spotykali się z kilkoma reżyserami i ci reżyserzy, między innymi ja, przedstawiali swoją wizję. I ja wygrałem trochę ten casting, czyli ta moja wizja się najbardziej spodobała, bo faktycznie nie ograniczałem się w wymyślaniu tego, jak usłyszałem to hasło pierwszy raz w życiu, bo zazwyczaj słyszysz, no trochę musisz się ograniczyć, nie ma pieniędzy, a jak to było, wymyślaj jak najwięcej, no to powiedziałem, to mi graj. I wymyśliłem faktycznie bardzo to na bogato w sensie ilości zdarzeń, ale też żeby to faktycznie sprawiało wrażenie drogiego teledysku, drogiego w takim sensie, że dużo tam trzeba było pracy wykonać. Myślę, że on był jak na polskie realia drogi, natomiast nie wiem, czy był najdroższym w historii. Ale faktycznie to był taki, no może z braku lepszego słowa, po prostu konkurs ofert i moja się spodobała, jakoś ta rozmowa ze mną najbardziej Michałowi i reszcie podpasowała i zdecydowali się, żeby iść za moją wizją.
Zostały też wyświetlone twoje animowane teledyski. Mówiłeś na spotkaniu, że te animacje faktycznie są troszkę prostsze, ale to jakbyś miał teraz wytypować, animacja czy jednak live action z ludźmi?
Nie no, zdecydowanie live action, bo jestem reżyserem fabularnym. Po prostu miałem okazję współpracować z fajnymi animatorami i kiedy... Animacja jest też czasami dobrym wyjściem, kiedy nie ma budżetu. Oczywiście od razu taką gwiazdkę zakładam, że to nie chodzi o to, że animatorzy mają rysować za darmo, bo absolutnie nie, ale no jeżeli masz kilka tysięcy złotych, to czasami może warto poświęcić je dla jednego zdolnego rysownika, z którym możecie stworzyć niesamowitą, efektowną historię, a za takie pieniądze na przykład niesamowitej, efektownej historii nie nakręcisz z żywymi aktorami. Oczywiście to nie zawsze, to nie jest jakaś ogólna zasada, to wszystko zależy od danego utworu, jeżeli mówimy o teledyskach, o jego konwencji, o wrażliwości, ale te, ja bardzo przyjemnie wspominam pracę, bo wszystkie teledyski, które dzisiaj były pokazywane w tym samym gronie robiłem, czyli z Bartkiem Lisem, Bartkiem Trojanowskim i, o Boże, zapomniałem o trzecim rysowniku, który robił tylko jeden z naszych teledysków, ale głównie z Bartkiem, przepraszam cię serdecznie w tym momencie, Mateuszem Kulą. Z tą trójką robiłem te wszystkie teledyski, więc też jakoś bardzo łatwo nam się współpracowało i to, co ja wymyślałem, oni też bardzo twórczo przekładali na ten rysunek. Ale odpowiadając na twoje pytanie, no to zdecydowanie ja się zajmuję live action filmami, ale jak jest okazja na animację, chętnie z niej skorzystam. Nie wykluczam też dłuższych form animowanych w przyszłości.
Trochę było tych teledysków, tak jak sam mówisz, i z tego, co słyszałam, to ty wytypowałeś te teledyski, które dzisiaj były puszczone, prawda? Dlaczego akurat taki wybór?
On był trochę intuicyjny, to znaczy na pewno chciałem wybrać takie teledyski, które będą też różne, dlatego właśnie zestawienie na przykład takiej patoreakcji, która jest taka rozbuchana ze skromnym, animowanym teledyskiem Ach to Tygrys, ale wybrałem po prostu chyba te, które lubię, z których jestem zadowolony, tak jak i takie w miarę świeże, bo najnowszy teledyska to już też ma 2 lata, ponieważ przez ostatnie 2 lata zajmowałem się 1670, to jest teledysk Kubana na okrągło i też chciałem pokazać w miarę te teledyski świeże i też takie, które są zdecydowane formalnie, tak jak teledysk Szczyla z PZ-em fenomenalny, który bardzo lubię, bo lubię te teledyski, w których koncepcja była mocna i udało się zrealizować, więc wybierałem takie teledyski, chyba po prostu nie przekombinowując, które uważam za najbardziej udane.
Nie będę cię pytała o drugi sezon 1670, bo już pewnie masz dość odpowiadania na tego typu pytania, ale chciałam zapytać o coś innego. Śmieszny człowiek.
To jest film, który dopiero powstanie. To, że powstanie, wynika z tego, że udało mi się razem z producentami dostać na niego pieniądze z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, natomiast nie wchodząc w szczegóły, w Polsce Polski Instytut Sztuki Filmowej może dać do połowy budżetu dofinansowanie, czyli dostajesz pieniądze, zakładasz jakiś kosztorys, ile potrzebujesz na zrobienie filmu, jak dobrze pójdzie, dostajesz część od państwa i tak się było w naszym przypadku, natomiast trzeba jeszcze zebrać brakującą mniejszą połowę, czy większą połowę, jakby powiedział Jan Paweł Adamczewski. I w tym momencie producenci zajmują się pozyskiwaniem tych dodatkowych środków i planowaniem tego, żeby ten budżet zamknąć i wtedy będę mógł wejść na plan. Więc jestem jeszcze dobre parę miesięcy przed wejściem na plan, a potem cały etap postprodukcji. Na razie ten film ma napisany scenariusz, który pisałem parę ładnych lat z Grzegorzem Uzdańskim i ma część budżetu już zaklepaną, więc odpukać raczej ten film powstanie. I mam nadzieję, że szybciej niż później, bo to będzie mój pełnometrażowy fabularny debiut.
A jak odnośnie fabuły, masz coś tam uchylić, rąbka tajemnicy, o czym będzie?
Ten film? Mhm. No w bardzo dużym skrócie, nie zdradzając za wiele, jest to film o komiku, który wraca na scenę po przerwie spowodowanej takim załamaniem nerwowym, który miał na scenie i musi ten swój występ przetrwać, ale przez to, że jest osobą neurotyczną z zaburzeniami lękowymi, to nagle mu się ta rzeczywistość wymyka spod kontroli i wchodzi w świat swojej głowy, więc z którego musi wyjść. Więc jest to film o wychodzeniu z własnej głowy do rzeczywistości.